Rozdział 17. Chilonowi zaś istotnie chodziło o usunięcie Glauka, który, jakkolwiek podeszły w Leciech, nie był wcale niedołężnym starcem. W tym, co Chilo opowiadał Winicjuszowi, była znaczna część prawdy. Znał on w swoim czasie Glauka. Zdradził go, zaprzedał rozbójnikom, pozbawił rodziny, mienia i wydał na mord. Pamięć tych zdarzeń znosił jednak lekko, albowiem porzucił go konającego nie w gospodzie, ale w polu pod Minturnę, i nie przewidział tej jednej tylko rzeczy, że Glaukus wyleczy się z ran i przybędzie do Rzymu. Toteż, gdy ujrzał go w domu modlitwy, przeraził się rzeczywiście i w pierwszej chwili chciał naprawdę zrzec się poszukiwania Ligii. Lecz z drugiej strony Winicjusz przeraził go jeszcze więcej. Zrozumiał, że musi wybrać między obawą Glauka, a pościgiem i zemstą potężnego Patrycjusza, któremu niechybnie przyszedłby w pomoc drugi i jeszcze większy Petroniusz. Wobec tego Chilo przestał się wahać. Pomyślał, że lepiej jest mieć nieprzyjaciół małych niż wielkich i jakkolwiek tchórzliwa jego natura wzdragała się nieco przed krwawymi sposobami, uznał jednak za konieczność zamordowanie Glauka za pomocą obcych rąk. Obecnie chodziło mu tylko o wybór ludzi i do nich to właśnie odnosił się jego pomysł, o którym Winicjuszowi wspominał. Spędzając najczęściej noce w winiarniach i nocując w nich między ludźmi bez dachu, bez czci i wiary, łatwo mógł znaleźć takich, którzy by podjęli się każdej roboty, ale jeszcze łatwiej takich, którzy, zwietrzywszy u niego pieniądze, zaczęliby od niego robotę lub, wziąwszy zadatek, wymusili z niego całą sumę postrachem wydania go w ręce wigilów. Zresztą od pewnego czasu Chilo czuł wstręt do hołoty, do plugawych, a zarazem strasznych figur, które gnieździły się w podejrzanych domach na Suburze lub na Zatybrzu. Mierząc wszystko własną miarą i nie zgłębiwszy dostatecznie chrześcijan ani ich nauki, sądził, że i między nimi znajdzie powolne narzędzia. Że zaś wydawali mu się rzetelniejsi od innych, do nich postanowił się udać i sprawę przedstawić w ten sposób, aby podjęli się jej nie tylko dla pieniędzy, ale i przez gorliwość. W tym celu poszedł wieczorem do Eurycjusza, o którym wiedział, że jest mu oddanym całą duszą i że uczyni wszystko, by mu pomóc. Będąc jednak z natury ostrożnym, ani myślał zwierzyć mu się ze swych prawdziwych zamiarów, które zresztą stałyby w jawnym przeciwieństwie z wiarą starca w jego cnotę i bogobojność. Chciał mieć gotowych na wszystko ludzi i z nimi dopiero ułożyć się o sprawę w ten sposób, by ze względu na samych siebie zachowali ją w wieczystej tajemnicy. Starzec Eurycjusz, wykupiwszy syna, wynajął jeden z takich małych kramików, jakie mrowiły się przy Circus Maximus, aby sprzedawać w nim oliwki, bób, prześne ciasto i osłodzoną miodem wodę widzom przybywającym na wyścigi. Chilo zastał go w domu urządzającego kramik i, powitawszy w imię Chrystusa, począł mówić o sprawie, która go do niego przywiodła. Oto, oddawszy mu usługę, liczył, że mu się wypłacą wdzięcznością. Potrzeba mu dwóch lub trzech ludzi silnych i odważnych dla odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego nie tylko jemu, ale wszystkim chrześcijanom. Jest wprawdzie biedny, gdyż niemal wszystko, co miał, oddał Eurycjuszowi, jednakże ludziom takim zapłaciłby za ich usługi, pod warunkiem, aby mu ufali i spełnili wiernie, co im spełnić nakaże. Eurycjusz i syn jego Kwartus słuchali go jako swego dobroczyńcy niemal na kolanach. Obaj oświadczyli też, że sami gotowi są wykonać wszystko, czego od nich zażąda, wierząc, że mąż tak święty nie może żądać uczynków, które by nie były zgodne z nauką Chrystusa. Chilo zapewnił ich, że tak jest, i podniósłszy oczy w górę, zdawał się modlić. W rzeczywistości zaś namyślał się, czy nie będzie dobrze przyjąć ich ofiary, która mogłaby zaoszczędzić mu 1000 sestercji. Lecz po chwili namysłu odrzucił ją. Eurycjusz był starcem, może nie tyle przyciśniętym przez wiek, ile wycieńczonym przez troski i chorobę. Kwartus liczył lat 16, Chilonowi zaś trzeba było ludzi sprawnych, a przede wszystkim silnych. Co do 1000 sestercji, spodziewał się, że dzięki pomysłowi, na jaki wpadł, potrafi w każdym razie znaczną ich część oszczędzić. Oni napierali się czas jakiś, lecz gdy odmówił stanowczo, ustąpili. Kwartus rzekł wówczas: znam piekarza Demasa, panie, u którego przy żarnach pracują niewolnicy i ludzie najemni. Jeden z tych najemników jest tak silny, że starczyłby nie za dwóch, ale za czterech. Sam bowiem widziałem, jak podnosił kamienie, których czterech ludzi ruszyć z miejsca nie mogło. Jeśli to jest człowiek bogobojny i zdolny poświęcić się za braci, poznaj mnie z nim, rzekł Chilo. Jest chrześcijaninem, panie, odpowiedział Kwartus, gdyż u Demasa pracują po większej części chrześcijanie. Są tam robotnicy nocni i dzienni, ów zaś należy do nocnych. Gdybyśmy teraz poszli, trafilibyśmy na ich wieczerze i mógłbyś się z nim swobodnie rozmówić. Demas mieszka koło Emporium. Hilo zgodził się najchętniej. Emporium leżało u stóp wzgórza Aventyńskiego, zatem niezbyt od Wielkiego Cyrku daleko. Można było, nie obchodząc wzgórz, udać się wzdłuż rzeki przez Porticus Emilia, co jeszcze znacznie skracało drogę. Stary jestem, rzekł Hilo, gdy weszli pod kolumnadę, i czasem miewam zaćmienia pamięci. Tak, wszakże nasz Chrystus wydany został przez jednego ze swoich uczniów, ale imienia zdrajcy nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć. Judasz, panie, który się powiesił, odpowiedział Kwartus, dziwiąc się nieco w duszy, jak można było tego imienia nie pamiętać. A tak, Judasz, dziękuję ci, powiedział Hilo. I czas jakiś szli w milczeniu. Doszedłszy do Emporium, które było już zamknięte, minęli je i obszedłszy spichlerze, w których wydawano ludowi zboże, skręcili na lewo, ku domom, które ciągnęły się wzdłuż Via Ostensis, aż do wzgórka Testatius i Forum Pistorium. Tam zatrzymali się przed drewnianym budynkiem, z którego wnętrza dochodził huk żaren. Kwartus wszedł do środka. Hilo zaś, który nie lubił pokazywać się wielkiej ilości ludzi i który w ciągłej był obawie, że jakieś fatum może go zetknąć z Glaukiem lekarzem, pozostał na zewnątrz. Ciekawym tego Herkulesa, który służy za młynarczyka, mówił sobie spoglądając na jasno świecący księżyc. Jeśli to jest łotr i człowiek mądry, będzie mnie trochę kosztował. Jeśli zaś cnotliwy chrześcijanin, a głupi, zrobi za darmo wszystko, czego od niego zażądam. Dalsze rozmyślania przerwał mu powrót Kwartusa, który wyszedł z budynku z drugim człowiekiem, przybranym tylko w tunikę zwaną Exomis, skrajaną w ten sposób, że prawe ramię i prawa pierś pozostawały nagie. Odzieży podobnej, jako pozostawiającej zupełną swobodę ruchów, używali szczególnie i robotnicy. Hilo, spojrzawszy na przybysza, odetchnął z zadowoleniem. W życiu bowiem nie widział dotąd takiego ramienia i takiej piersi. Oto jest, panie, rzekł Kwartus, brat, którego chciałeś widzieć. Niechaj pokój Chrystusów będzie z tobą, ozwał się Hilo. Ty zaś, Kwartusie, powiedz temu bratu, czy zasługuje na wiarę i ufność. A potem wracaj w imię Boże, albowiem nie trzeba, abyś sędziwego ojca zostawiał w samotności. Jest to święty człowiek, rzekł Kwartus, który oddał całe mienie, aby mnie, nieznanego sobie, wykupić z niewoli. Niechaj mu Pan nasz Zbawiciel zgotuje za to niebieską nagrodę. Olbrzymi robotnik, usłyszawszy to, schylił się i ucałował rękę Hilona. Jak ci na imię, bracie? Spytał Grek. Na chrzcie świętym dano mi ojcze imię Urbana. Urbanie, bracie mój, masz li czas, aby pomówić ze mną swobodnie? Robota nasza poczyna się o północy, a teraz gotują nam dopiero wieczerze. Czasu jest więc dość, pójdźmy nad rzekę, a tam wysłuchasz słów moich. Poszli i siedli na kamiennej brzeźnicy, w ciszy przerywanej tylko przez odległy huk żaren i bełkotanie płynącej w dole fali. Tam Hilo wpatrzył się w twarz robotnika, która mimo nieco groźnego i smutnego wyrazu, jaki miewały zazwyczaj twarze barbarzyńców zamieszkałych w Rzymie, wydała mu się jednak dobrotliwą i szczerą. Tak jest, rzekł sobie w duchu. To jest człowiek dobry i głupi, który darmo zabije Glauka. Po czym spytał: Urbanie, miłujesz ty Chrystusa? Miłuję z duszy, serca, odpowiedział robotnik. A braci swoich, a siostry, a tych, którzy nauczyli cię prawdy i wiary w Chrystusa? Miłuję ich także, ojcze. Tedy niech pokój będzie z tobą. I z tobą, ojcze. Nastała znów cisza, tylko w oddaleniu huczały żarna, a w dole bełkotała rzeka. Hilo wpatrzył się w jasny blask miesięczny i wolnym, stłumionym głosem począł mówić o śmierci Chrystusa. Mówił jakby nie do Urbana, ale jakby sam dla siebie rozpamiętywał ową śmierć, lub jakby jej tajemnicę zwierzał temu uśpionemu miastu. Było w tym coś wzruszającego i zarazem uroczystego. Robotnik płakał, a gdy Hilo począł jęczeć i ubolewać nad tym, że w chwili śmierci Zbawiciela nie było nikogo, kto by go bronił, jeśli nie od ukrzyżowania, to przynajmniej od zniewag żołnierzy i Żydów, olbrzymie pięści barbarzyńcy poczęły zaciskać się z żalu i tłumionej wściekłości. Śmierć wzruszała go tylko, lecz na myśl o tej tłuszczy szydzącej z przybitego na krzyżu baranka, burzyła się w nim prostacza dusza i ogarniała go dzika chęć zemsty. Achilles pytał nagle: Urbanie, zali wiesz, kto był Judasz? Wiem, wiem, ale on się powiesił, zawołał robotnik. I w głosie jego był jakby żal, że zdrajca sam już wymierzył sobie karę i że nie może wpaść w jego ręce. A Hilon mówił dalej: Gdyby się jednak nie był powiesił i gdyby który z chrześcijan spotkał go na lądzie lub na morzu, czy by nie powinien się pomścić za mękę, krew i śmierć Zbawiciela? Kto by się nie pomścił, Ojcze? Pokój z Tobą, wierny sługo Baranka. Tak, wolno swoje krzywdy odpuszczać, któż jednakże ma prawo odpuszczać krzywdę Boga? Ale jako wąż płodzi węża, jako złość złość i jako zdrada zdradę, tak z jadu Judasza zrodził się drugi zdrajca. A jako tamten wydał Żydom i żołnierzom rzymskim Zbawiciela, tak ów, który żyje między nami, chce wydać wilkom owieczki jego. I jeśli nikt nie zapobieży zdradzie, jeśli nikt nie zetrze przed czasem głowy węża, wszystkich nas czeka zguba, a z nami razem zginie i cześć Baranka. Robotnik patrzył na niego z ogromnym niepokojem, jakby nie zdając sobie sprawy z tego, co słyszał. Grek zaś, okrywszy głowę rogiem płaszcza, począł powtarzać głosem jakby spod ziemi wychodzącym. Biada wam, słudzy prawdziwego Boga! Biada wam, chrześcijanie i chrześcijanki! I znów nastało milczenie, znów było słychać tylko huk żaren, głuchy śpiew młynarczyków i szum rzeki. Ojcze, spytał wreszcie robotnik, co to za zdrajca? Hilo opuścił głowę. Co to za zdrajca? Syn Judasza, syn jego jadu, który udaje chrześcijanina i chodzi do domu w modlitwy dlatego tylko, by oskarżać braci przed Cezarem, że Cezara nie chcą uznawać za Boga, że zatruwają fontanny, mordują dzieci i chcą zniszczyć to miasto tak, żeby kamień na kamieniu nie został. Oto za kilka dni będzie wydany rozkaz pretorianom, by uwięzili starców, niewiasty i dzieci i powiedli ich na stracenie, tak jak posłano na śmierć niewolników Pedaniusza Sekunda. I wszystko to uczynił ów drugi Judasz. Ale jeśli pierwszego nikt nie skarał, jeśli nikt się nad nim nie pomścił, jeśli nikt nie bronił Chrystusa w godzinę męki, któż zechce tego ukarać? Kto zetrze węża, zanim go Cezar wysłucha? Kto go zgładzi, kto obroni przed zgubą braci i wiary w Chrystusa? A Urban, który siedział dotąd na kamiennej cembrowinie, powstał nagle i rzekł: ja to uczynię, Ojcze. Hilon powstał również, przez chwilę patrzył na twarz robotnika oświeconą blaskiem księżyca, po czym wyciągnąwszy ramię, położył zwolna dłoń na jego głowie. Idź między chrześcijan, rzekł uroczyście. Idź do domu modlitwy i pytaj braci o Glauka lekarza, a gdy ci go wskażą, wówczas w imię Chrystusa zabij. O Glauka, powtórzył robotnik, jakby chcąc utwierdzić sobie w pamięci to imię. Znasz li go? Nie, nie znam. Chrześcijan jest tysiące w całym Rzymie i nie wszyscy się znają. Ale jutro w Ostrianum zbiorą się w nocy bracia i siostry co do jednej duszy, albowiem przybył wielki apostoł Chrystusowy, który tam będzie nauczał i tam bracia wskażą mi Glauka. W Ostrianum? Spytał Hilon. Wszak to za bramami miasta. Bracia i wszystkie siostry? W nocy? Za bramami w Ostrianum? Tak, ojcze. To jest nasz cmentarz między Via Salaria a Nomentana. Zali ci nie wiadomo, że tam będzie nauczał wielki apostoł? Nie byłem 2 dni w domu, przeto mnie odebrał jego listu. A nie wiedziałem, gdzie jest Ostrianum, ponieważ niedawno przybyłem tu z Koryntu, gdzie zarządzam gminą chrześcijańską. Ale tak jest. I skoro Chrystus tak cię natchnął, pójdziesz w nocy, mój synu, do Ostrianum. Tam wynajdziesz między braćmi Glauka i zabijesz go w drodze powrotnej do miasta, za co będą ci odpuszczone wszystkie grzechy. A teraz spokój niech będzie z tobą. Ojcze, słucham cię, sługo Baranka. Na twarzy robotnika odbiło się zakłopotanie. Oto niedawno zabił człowieka, a może i dwóch. A nauka Chrystusa zabrania zabijać. Nie zabił ich wszelako w swojej obronie, bo i tego nie wolno. Nie zabił, Chryste uchowaj, dla zysku. Biskup sam mu dał braci do pomocy, ale zabijać nie pozwolił. On zaś niechcący zabił, bo Bóg pokarał go siłą zbyt wielką. I teraz ciężko pokutuje. Inni śpiewają przy żarnach, a on nieszczęśliwy myśli o swoim grzechu, o obrazie Baranka. Ile się już namodlił, napłakał. Ile Baranka naprzepraszał. I czuje dotąd, że nie odpokutował dosyć. A teraz znów przyrzekł zabić zdrajcę. I dobrze. Własne tylko krzywdy wolno przebaczać, więc zabije go choćby w oczach wszystkich braci i sióstr, które jutro będą w Ostrianum. Ale niech Glaukus będzie wprzód skazany przez starszych między bracią, przez biskupa albo przez apostoła. Zabić niewielka rzecz, a zabić zdrajcę to nawet i miło, jak zabić wilka lub niedźwiedzia. Ale nużby Glaukus zginął niewinnie? Jakże brać na sumienie nowe zabójstwo, nowy grzech i nową obrazę Baranka? Na sąd nie ma czasu, mój synu, odrzekł Hilon. Albowiem zdrajca prosto z Ostrianum podąży do Cezara do Ancjum lub schroni się w domu pewnego patrycjusza, na którego jest usługach. Ale oto dam ci znak, który, gdy pokażesz po zabiciu Glauka, i biskup, i wielki apostoł pobłogosławią twój uczynek. To rzekłszy, wydobył pieniążek, po czym ją szukać zapasem noża. A znalazłszy go, wyskrobał na sestercji ostrzem znak krzyża i podał ją robotnikowi. Oto wyrok na Glauka i znak dla ciebie. Gdy go po zgładzeniu Glauka pokażesz biskupowi, odpuści ci i tamto zabójstwo, któregoś się niechcący dopuścił. Robotnik wyciągnął mimowoli rękę po pieniądz, ale mając właśnie zbyt świeżo w pamięci pierwsze zabójstwo, doznał jakby uczucia przestrachu. Ojcze, rzekł prawie błagalnym głosem, zali bierzesz na sumienie ten uczynek i zali sam słyszałeś Glaukusa zaprzedającego braci? Hilo zrozumiał, że trzeba dać jakieś dowody, wymienić jakieś nazwiska, albowiem inaczej w serce olbrzyma może się wkraść wątpliwość. I nagle szczęśliwa myśl zaświtała mu w głowie. Słuchaj, Urbanie, rzekł. Mieszkam w Koryncie, ale pochodzę z Kos i tu w Rzymie uczę nauki Chrystusa pewną służebną dziewczynę z mojego kraju, której imię jest Eunice. Służy ona jako westiplika w domu przyjaciela Cezara, niejakiego Petroniusza. Otóż w tym domu słyszałem, jak Glaukus podejmował się wydać wszystkich chrześcijan, a oprócz tego obiecywał innemu zausznikowi cesarskiemu, Winicjuszowi, że odnajdzie mu między chrześcijanami dziewicę. Tu przerwał i spojrzał ze zdumieniem na robotnika, którego oczy zaświeciły się nagle jak oczy zwierza, a twarz przybrała wyraz dzikiego gniewu i groźby. – Co tobie jest? – zapytał prawie z przestrachem. – Nic, ojcze, zabiję jutro Glauka. Lecz Grek umilkł. Po chwili wziąwszy za ramiona robotnika, zwrócił go tak, aby światło księżyca padało wprost na jego twarz i począł mu się przypatrywać uważnie. Widocznym było, że w duszy wahał się, czy go pytać dalej i wydobyć wszystko na jaw, czy też na razie poprzestać na tym, czego się dowiedział lub domyślił. W końcu jednak wrodzona mu ostrożność przemogła. Odetchnął głęboko raz i drugi, po czym położywszy znów dłoń na głowie robotnika, spytał uroczystym, dobitnym głosem. Wszakże na chrzcie świętym dano ci imię Urbana. Tak jest, ojcze. A zatem niech pokój będzie z tobą, Urbanie.